Piękny jesienny dzień. Salon Dziennikarski, Michał Karnowski. Witam serdecznie. To jest wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam też gości. Dziękuję za przybycie. Redaktor Piotr Skwieciński, publicysta tygodnika Sieci.
Dzień dobry.
Eryk Mistewicz, Instytut Nowych Mediów, który wydaje pismo Wszystko, co najważniejsze.
Dzień
witam
dobry,
serdecznie.
Witam
Adam Borowski, publicysta, wydawca pięknych książek. I redaktor Piotr Cemka, publicysta tygodnika Do Rzeczy.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, 14 kandydatów w walce o stanowisko prezydenta stolicy. No, zapowiadało się, że może być nudno albo dziwnie, bo często taka mieszanka daje pomieszanie zmysłów, ale było dość ciekawie. Myślę, że sporo informacji z tego spotkania przedwyborczego, które odbyło się w studiu Telewizji Polskiej, możemy wyciągnąć. Zobaczmy jedno ze starć między najważniejszymi rywalami o stanowisko prezydenta Warszawy.
Oceniam te ostatnie 12 lat bardzo pozytywnie i to widać gołym okiem, że Warszawa się zmieniła nie do poznania, zwłaszcza jeżeli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, jeżeli chodzi o kwestie takie jak bulwary czy Centrum Nauki Kopernik. Ale w tej chwili rzeczywiście trzeba przełożyć wajchę i skupić się na tym, żeby Warszawa była lepszym miejscem do mieszkania.
Warszawa przez ostatnie 12 lat się rozwijała siłą mieszkańców. Niestety samorząd był upartyjniony i nie potrafił dogonić mieszkańców. Dlatego chcę zaproponować nową jakość. Mianowicie tu jest moja rezygnacja z członkostwa w partii, do której należę, SP. I chcę zaproponować prawdziwą prezydenturę bezpartyjną dla wszystkich. Z drugiej strony mam rezygnację z członkostwa dla Rafała Trzaskowskiego.
Zaznaczyli się też kandydaci mniejsi. Myślę, że Janusz Korwin-Mikke przypomniał o sobie swoim sympatykom. Myślę, że Piotr Ikonowicz przypomniał, że on zawsze patrzy tam, gdzie inni często nawet nie zaglądają. Tutaj było ciekawie, ale kto wygrał tę debatę zdaniem panów? Kto tutaj może się ogłosić zwycięzcą? Piotr Semka.
Obaj kandydaci główni, którzy walczą, mieli pewien problem. To znaczy Patryk Jaki z jednej strony chciał się przedstawić jako kandydat odległy od partyjnej ortodoksji, stąd bardzo wyraźna deklaracja, że odchodzi. Z drugiej strony to utrudniło mu wyciągnięcie sprawy reprywatyzacji złodziejskiej, dręczenia ludzi itd. itd. Z kolei Rafał Trzaskowski z jednej strony chciał być miłym chłopcem z sąsiedztwa, ale miał zapisane na kartce, że trzeba parę razy przywalić PiS-owi, że to ksenofobi i nacjonaliści. I wtedy tracił na urodzie, bo wtedy jemu się tak robi taka twarz bardzo agresywna, nieprzyjemna, wchodzi w ironię. Natomiast obu kandydatom jednak zaszkodziło, że byli dwoma z 14 kandydatów. Bo w ten sposób nie mogli robić łatwo interakcji między sobą, a to byłby ten bewsztyk, który wszyscy widzowie.
Znaczy to zaszkodziło nam widzom, natomiast jeśli spojrzymy na to politycznie, no to poszerzenie tej stawki, trochę odejście od tak płaskiego obrazu, wydobycie innych kolorów, myślę, że służy jednak Patrykowi Jakiemu, bo przed drugą turą buduje jakieś pole gry, bo jakieś pokazuje, no, że nie jest tylko dwóch. Myślę, że to zwiększa szanse na przykład na drugą turę.
Znaczy, no, bez wątpienia o tyle, że taka duża, znaczy z tej dużej liczby kandydatów zdecydowana większość, jeśli komuś odbiera głosy w pierwszej turze, to raczej Trzaskowskiemu niż Jakiemu, to bez wątpienia. Natomiast ja zgadzam się z opinią, że rzeczywiście ta formuła debaty była nieszczęśliwa. To znaczy w tym sensie, że nie było rzeczywiście możliwości jakiejś większej interakcji, starcia między tymi kandydatami. Tak, oczywiście. To było nie do uniknięcia przy tej liczbie kandydatów i przy założeniu koniecznym, że wszyscy będą traktowani fair, to znaczy na tym etapie tak samo, ale było to rzeczywiście nieszczęśliwe. Co do tego, kto wygrał tą debatę, moim zdaniem nie wygrał jej nikt. Moim zdaniem obaj główni kandydaci, znaczy żaden z nich ani nie poszerzył grona swoich zwolenników, ani też nie odepchnął nikogo. W tym sensie to była debata nierozegrana. Ja zwróciłbym uwagę na jeszcze jeden element. To znaczy my już jesteśmy, technicznie jesteśmy jeszcze w pierwszej turze wyborów, ale tak w praktyce w Warszawie jesteśmy już w drugiej turze wyborów i to można było poznać również i po tym, że bardzo duża część tych mniejszych kandydatów z dużym uporem wbijała szpilę Jakiemu właśnie. Właśnie Jakiemu, a nie Trzaskowskiemu. co pokazywało taki istotny układ sił politycznych i tego, jak to będzie się kształtowało, czy inaczej, jak bardzo chcą, żeby się to wyglądało już w drugiej turze.
Albo to pokazywało rzecz dużo poważniejszą. Mianowicie, że w tych wyborach albo wybieramy kontynuację, być może nawet słabszą niż stan obecny, bo wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski jest chwilami nawet bardziej znudzony, już jest znudzony Warszawą, niż Hanna Gronkiewicz-Waltz w końcu swojej kadencji. To ja mam wrażenie, że on jest jakoś, nie wiem jak go zmuszają, jaką przemocą tam za kulisami, ale to naprawdę nie wygląda, żeby chciał. Albo wybieramy jednak przewietrzenie Warszawy i Patryka Jakiego. Eryk Mistewicz, jak pan na to patrzył?
Jestem w odróżnieniu od Piotra Semki, jestem wegetarianinem. W związku z tym nie czekałem na bewsztyk, czekałem na święto demokracji. To nie była debata dla Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego.
Siedliśmy śniadanie z Boczkiem.
Z Boczkiem pan redaktor, ja prosty humus. To nie była debata dla Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego. W związku z tym bewsztyki zostawmy sobie między pierwszą a drugą turą. Święto demokracji to są równe prawa dla wszystkich. Dla pani, która pada przed widzami i błaga o litość.
Dla kontynuacji.
Dla Piotra Ikonowicza, który mówi o tym, o prostym człowieku i w jaki sposób on tego prostego człowieka stawia.
Dobrze, ale odłożywszy to też wymiar przecież ten polityczny.
To jest dla mnie pokazało to rozkład sił. Pokazało potencjalnie, które bardziej grupy społeczne, czy też czego brakuje w przekazie Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego. Brakuje na pewno myślenia lewicowego, tego myślenia, które zaprezentował Piotr Ikonowicz, który zaprezentował Jan Śpiewak, pochylenia się nad ludźmi. Tego brakuje Rafałowi Trzaskowskiemu, liberałowi, w naturalny sposób tego brakuje. Natomiast tego również brakuje w kampanii Patryka Jakiego.
Tak, ale to tak możemy długo szukać. No, ja powiem w ten sposób. No, Janusz Korwin-Mikke ma często kontrowersyjne, dziwne, a czasami po prostu niemądre wypowiedzi, ale myślę, że jego intuicja, że pomysł, żeby zamknąć miasto dla kierowców, jest słuszna, znaczy, że to jest absurd, jest słuszna, bo jak ktoś ma rodzinę, to wie, że no nie da się na rowerze żyć z rodziną. Tak? To jest pomysł dla singlu.
To był Jakiego, że ten taki dogmatyzm samochodowy jest.
Znaczy, to, co może ucieszyć sympatyków Patryka Jakiego, to jak wielu współkandydatów, bo wszyscy na razie są równi, cała grupa jest równa. Jak wielu współkandydatów zwracało uwagę na to, że Warszawa nie nadaje się do życia, że Warszawa pod Hanną Gronkiewicz-Waltz nie funkcjonuje.
Ja
w różnych
Trzaskowski
zakresach.
Mówiący, ach, ile wspaniale się zbudowało, jak to wspaniała kontynuacja się nam zapowiada, był troszeczkę groteskowy.
Adam Borowski.
14 kandydatów, 90 minut. 5 minut dla kandydata, więc to nie mogło być prezentacji pomysłów na Warszawę, tylko to musiały być takie deklaracje, nic więcej.
Slogany.
Pewien rodzaj sloganów. Myślę, że zgadzam się tutaj z Piotrem, że tutaj nikt nie odniósł zwycięstwa. Oczywiście dobrze, że pokazani zostali, bo ja na przykład nie miałem zielonego pojęcia, mimo że interesuję się wyborami, że to aż 14 kandydatów i jak bardzo różni oni są.
Osobowość pani Krzekotowskiej stała się, no nikt z nas nie był jej świadomy, a teraz ona żyje w naszej wyobraźni.
Ja jej wróżę dużą karierę, niekoniecznie w polityce,
natomiast,
ale wróżę.
Natomiast myślę, mam nadzieję, że mimo wszystko mam nadzieję, że taki kandydat jak Piotr Śpiewak, który no jednak walczył z Platformą i był zwalczany przez Platformę w walce z mafią reprywatyzacyjną, że jednak mając wybór między kontynuacją, bo Trzaskowski to jest kontynuacja, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. On może tam różne rzeczy opowiadać, natomiast nie ma możliwości, żeby on wyciągnął wszystkie sprawki pani tej ekipy, która przez 12 lat rządziła Warszawą. To jest kontynuacja, a zmianą i przewietrzeniem tej Warszawy i do spodu przebadaniem wszystkiego, co tam jeszcze w różnych papierach może leżeć, a które zostało skryte przez urzędników, że jednak wybierze...
Żarty. Za Janem Śpiewakiem z tej partii razem, która No bardzo mocno podkreśla,
ale Piotr, nie do końca. No, ja myślę, że pytanie Adama Borowskiego jest słuszne. No, Paweł Śpiewak wchodził na scenę publiczną jako dokładnie człowiek przerażony patologiami
w tej
Platformy.
Wyszukiwał
patologiami to, co... przerażony, naprawdę wstrząśnięty patologiami, które dostrzegł w Warszawie. Jeżeli wystarczy kilkanaście miesięcy, żeby znaleźć się w obozie Rafała Trzaskowskiego, no tak, to jest to lekcja deprawacji
wyjątkowa. Nie, nie poprze żadnej powierzy, zostawia to swoim Janskie wyborcom, a partia Razem rozpocznie hasło pod tytułem Faszyści nie przejdą.
Jeśli można,
na mówimy o Janie Śpiewaku, jak też się
tak,
powiem.
Jeśli można, o Janie Śpiewaku, znaczy wydaje mi się, że to, co się z nim stało, bo rzeczywiście coś się stało. On rzeczywiście zaczynał tę swoją kampanię, antyestablishmentową i przede wszystkim antyplatformersko. Był oskarżany przez te środowiska, na których mu zależy, o to, że jest de facto politycznym agentem PiS-u. Robił bardzo wiele, żeby tę opinię zniwelować. I to coś pokazuje. To znaczy, to pokazuje, jaka jest siła podziału, tego generalnego podziału pisowskiego i antypisowskiego.
Jakąś?
Był pod presją oczywiście
jak
środowiskową.
Ciężko opuścić swój świat.
Oczywiście, no, ale tak również powiem, tego, jak ten świat silnie potrafi oddziaływać. I jeszcze dwa słowa, jeżeli chodzi o te kwestie kontynuacji Trzaskowskiego. Znaczy, bo tutaj zabrzmiało w wypowiedzi Piotra Semki coś takiego jakby no, pewnego rodzaju takie trochę no, śmiech jakby z tego, że Trzaskowski podkreśla tą kontynuację. Znaczy mi się wydaje, że Trzaskowski musi podkreślać tę kontynuację. Byłby niewiarygodny zupełnie, gdyby tego nie robił, ale coś więcej powiem, to znaczy istnieje wielkie, oczywiście ta, i to mówiliśmy o tym już teraz w tej chwili w tym studio, istnieje bardzo silna brak satysfakcji, czy właśnie niechęć do tego, co Hanna Gronkiewicz-Waltz robiła, mówiliśmy o tym, ale łatwo z naszego punktu widzenia jakby pominąć taki fakt, że również w Warszawie istnieje, ciągle istnieje bardzo istotna i liczebnie również silna grupa no, wyborców, która właśnie z Hanną Gronkiewicz-Waltz i z rządami Platformy rzeczywiście czuje się dalej związana. I ci ludzie, no to jest właśnie rdzeń no, obozu Trzaskowskiego. Gdyby Trzaskowski próbował jakoś to bardziej dyferencjować, to byłby nie tylko niewiarygodny, ale również bardzo by się temu jego zapleczu
poszedł dalej. Nie spodobało. Nie wiem, czy słuchaliście, co on tak naprawdę powiedział. On powiedział, czas przestawić wajchę. On zasugerował, że on kończy etap inwestycji. Kończy etap inwestowania w Warszawie, co jest na tle nawet jego kampanii, gdzie próbował się ścigać z jakim oto, kto więcej wybuduje, dość szokującą deklaracją. Czy mu się to wymknęło, czy tak będzie? Eryk Misiewicz, a potem Adam Borowski.
Przestawienie wajchy bardzo źle się kojarzy.
Ta rozmowa jest rozmową pomiędzy pierwszą a drugą turą. W tej chwili mieliśmy 14 kandydatów i sfokusowanie uwagi opinii publicznej, czy też mediów szczególnie, na dwóch z nich jest nie fair. Po prostu jest nie fair. Mieliśmy przedstawicieli partii Razem, mieliśmy ruchy obywatelskie, mieliśmy ruchy społeczne, mieliśmy ruchy na rzecz Warszawy, mieliśmy człowieka z PSL-u, mieliśmy człowieka z SLD. Jeżeli mówimy o programach wyborczych dla warszawiaków, to wybór nie jest ograniczony w tej chwili jeszcze.
No ale pan Rozenek ma swoje 30 sekund i bierze te 30 sekund.
Nie wykorzystuje, nie jest w stanie tego wykorzystać.
Wykorzystuje, żeby kopnąć Jakiego. Więc to trochę też ci kandydaci nam pokazali, gdzie jest gra.
Nie, tak, w jaki sposób układana scena między, już w tej chwili jest układana scena między pierwszą
Oni
a
też
drugą
tak to układają.
Turą. Natomiast w tej chwili wydaje mi się, że za mało media analizują programy wyborcze tych kandydatów, którzy są równoprawnymi uczestnikami gry. Dobrze, tego nie brakuje w komentarzach wczorajszej debacie.
Przepraszam, ale bądźmy realistami. Oczywiście kilku tam kandydatów jest, pokazuje się tylko po to, żeby przypomnieć o swoim istnieniu.
Oczywiście.
I rozważanie oczywiście ich programów na równi, bądźcie realistami, no, jakie szanse ma wygrać Korwin-Mikke albo reprezentant
ale jest. W demokracji ma równe szanse, równe prawa do 21 października.
Oczywiście.
Ma równe prawa
też
jak
ma,
na dwójkę.
To też ma równe prawa i startuje i znajdzie się na liście. Państwowa Komisja Wyborcza wydrukuje z jego nazwiskiem kartę wyborczą. Tylko jeszcze jest coś takiego jak realne życie i w realnym życiu on szans nie ma żadnych. danych. On się przypomniał, będzie miał iluś tam zwolenników, być może więcej. Ktoś mu potem, panu Ikonowiczowi, bardziej będzie pomagał w jego społecznej działalności na rzecz tych najbiedniejszych. I to jest słuszne, i to jest w porządku. Natomiast realnie to dla tych ludzi, znaczy dla wyborów, nic się nie zmienia. Jest dwóch kandydatów. W ciągu musiałoby się, nie wiem co stać, nie będę tutaj cytował klasyka, żeby do drugiej tury którykolwiek z nich poza tymi dwoma się przedostał. Nie ma takiej możliwości.
Dlaczego nie ma takiej możliwości?
Piotr Semka.
Erik Misiewicz mówi, że to jest święto demokracji.
Tu też jest święto demokracji.
Która ze stacji telewizyjnych spokojnie mogła zrobić równolegle do 14 święta, wszyscy równo i tak dalej, tak? Proszę bardzo.
Trzaskowski się boi.
Wegetarianie wygrywają, a równolegle mogło być spotkanie tych dwóch głównych kandydatów, bo nie ma szans, żeby który inny z nich przyszedł do drugiej, i tak uważam. Natomiast myślę, że Trzaskowskiego sztab tego nie chciał. To znaczy Trzaskowskiego sztab...
Poczekajcie, Piotr Semka i Adam Borowski.
Uznał, że on jest słabszy od Jakiego i uznali, że jeżeli już ta debata musi być, to niech ona będzie w drugiej turze. Natomiast nie było żadnych przeciwwskazań, aby ta debata dwóch głównych kandydatów odbyła się przed drugą turą. Natomiast Trzaskowski tego nie chciał i z punktu swojego widzenia zrobił trafnie, ponieważ dla Jakiego to była szansa. To Jaki walczy o to, żeby błysnąć przed drugą turą i dla niego ta formuła 14 kandydatów najbardziej podcinała mu nogi.
Jest Trzaskowski jako jednak lider sondaży, on jest w takiej sytuacji, że wyzwaniem dla niego czy zadaniem jest dowieść tę sytuację, dowieść to poparcie do drugiej tury. Natomiast i rzeczywiście w takiej sytuacji lider ryzykuje, idąc na konfrontację wprost
z tym,
kto go goni.
Że lekceważycie ten element ryzyka, że nie ma drugiej tury. Więc w tym sensie ta debata wzmocniła pole gry, które jest dla Jakiego.
Natomiast jeszcze jest ważny element, bo dlaczego oni nie mają szans. Nie mają aparatu, nie mają ludzi, nie mają pieniędzy, prawda? Skąd Ikonowicz ma mieć środki na kampanię wyborczą?
Panie Adamie, mówię o zasadach debaty publicznej, o zasadach demokracji, o zasadach mszy demokracji, o tym, że do 21 października każdy z tych kandydatów jest równy wobec wyborców, wobec mediów, wobec ekspertów i wobec nas oceniających ich. To nie była debata dwóch kandydatów.
Debata nie była.
Nie mamy prawa być skupieni wyłącznie na tej
kampanii. Mamy prawo.
Przez całą kampanię wyborczą media były skupione na debacie dwóch kandydatów. Nie widziałem materiałów telewizyjnych z kampanii poszczególnych innych kandydatów.
Właśnie o tym mówię. Dlaczego?
Cieciński i kończymy ten wątek. Bo dużo się dzieje poza tym.
Ja generalnie rzecz biorąc oczywiście jestem za świętem demokracji. Rzeczywiście byłoby bardzo fajnie, gdyby wszyscy kandydaci byli traktowani równie poważnie. Dotyczy to zarówno wyborów samorządowych, jak i wyborów ogólnokrajowych. Natomiast nie sposób tutaj abstrahować od konkretnej sytuacji politycznej. Mieliśmy takie wypadki, mieliśmy je... Dosyć często one były na Zachodzie, na przykład w ciągu ostatnich lat, kiedy to rzeczywiście jacyś outsiderzy dotychczasowi na przykład wygrywali wybory, rzeczywiście na przykład na prezydentów dużych miast. Mieliśmy takie wypadki wielokrotnie, ale czego one były efektem? One były efektem sytuacji takiej, w których główne siły polityczne grające do tej pory w tych państwach, w tych krajach zostały uznane za skompromitowane i scena się radykalnie przemodelowywała. Otóż w Polsce taka sytuacja mogłaby nastąpić w momencie, w którym rzeczywiście, tak jak bardzo wielu sobie tego życzy, nastąpiłaby kompromitacja w oczach ludzi tego tak zwanego, jak to, że zacytuję tutaj Pawła Kukiza, duopolu PO-PiS. Ale póki takiej sytuacji nie ma, póki ten duopol odpowiada, bo jakoś tam odpowiada zdecydowanej większości polskich wyborców, nie ma po prostu miejsca na nagłe zwycięstwa i zaistnienie kandydatów spoza tego duopolu.
Czytałem kiedyś taką analizę socjologiczną, że gdyby ktoś miał wziąć poglądy Polaków i wymyślić pewne partie polityczne, to właśnie zbudowałby taką socjalną, w sensie gospodarczym, społecznym i konserwatywną z jednej strony formację jak Prawo i Sprawiedliwość i liberalną gospodarczo, taką bardzo progresywną, obyczajowo formację, jaką chce być chyba Platforma Obywatelska. Ale czy jest? Czy jest progresywną, czy jest europejską, czy jest prokobiecą? No, minione dni przyniosły bardzo poważne pytania z tym związane. Sprawa Romana Smogorzewskiego, prezydenta Legionowa, nie powinna zostać tak zepchnięta do rogu, na margines, jak sobie niektórzy życzą, bo myślę, że jest bardzo poważnym, niepokojącym sygnałem. Zobaczmy, jak ta konwencja pana Smogorzewskiego, na której był rzecznik Platformy, pan Jan Grabiec, wyglądała.
A coś więcej, wiesz, to... Znaczy, jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna i wiesz, jak pojadę, no to tak. Ale nie, to masz wiele innych walorów. I kompetencji, tak. Ale jak zacznę za bardzo, to wiesz, moja żona w ogóle nie jest zazdrosna. Typowa kobieta, to tak jak ile zapłaciłeś za tą bluzkę, no tam to coś tam nie zrozumiałe. Też miało tam kosztować 50 tysięcy, wydamy 500 000. No parytety w dużej części są chore. Nie widziałem. Taka ruda.
No nic, miało być zabawnie, nie było. Zapytaliśmy polityków właśnie Platformy, jak do tego, czy szerzej Koalicji Obywatelskiej, jak się do tego odnoszą, bo uciekają przed tematem, czy słusznie. Zobaczmy, posłuchajmy.
Pan prezydent Legionowa nie jest i nie był kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Startował ze swojego komitetu, a zachowanie oczywiście było naganne.
Kandydat na prezydenta Legionowa nie jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Jesteśmy pełne potępienia. Cieszę się, że się jako punkt odniesienia w wypowiedziach na ten temat przyjmuje mnie i Barbarę Nowacką. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że to jest, nie jest nasz kandydat. Koalicja Obywatelska ma tam oddzielną listę i oddzielnych kandydatów.
Eryk Mistewicz mówił w tym studiu o równych regułach gry. Mówił tak. O demokracji. Czy to są równe reguły gry? Co by się zdarzyło, gdyby którakolwiek z innych partii, a nie ta z rdzenia trzeciej RP, miała kogoś takiego na pokładzie? Bo to jest jednak człowiek na ich pokładzie.
Zadziwię pana zdarzyło? Redaktora i zadziwię
wszyscy by wylecieli z tej formacji.
Studio. Błędy popełniły obydwie partie. Platforma Obywatelska w sposób jak najbardziej oczywiste.
A co, tutaj była,
to są
tu był
słowa
PiS, no błagam,
niegodne.
No.
Za Mateuszem Morawieckim, za Patrykiem Jaki, za rzeczniczką Prawa i Sprawiedliwości. Dzień w dzień, 24 godziny na dobę chodzą ludzie z magnetofonami, nagrywając i czekując, sprawdzając każde z ich słów. Teraz, w przypadku Legionowa, mamy do czynienia z nagraniem, które ukazało się 2 tygodnie po wydarzeniu, no. Za sprawą człowieka z innej partii, za sprawą marszałka Tyszki, co pokazuje, że sztab PiS-u nie odrobił lekcji.
Ale to było Legionowo, to nie jest,
rzeczy,
nie jest Morawiecki, nie jest Jaki.
Należy sprawdzać. PiS stracił możliwość ofensywy. Dlaczego Jan Grabiec nadal jest rzecznikiem Platformy Obywatelskiej? Dlaczego PiS był tak słaby, że nie był w stanie nadać jednak pewnego rodzaju momentum tej kwestii?
Bardzo proste. Odpowiem na pytanie Mistewicza, dlatego że ciągle w tej kwestii media, które są bliżej opozycji, nie stawiały sprawy ostro. No, przykładowo Gazeta Wyborcza no, ubolewała nad zachowaniem Smogorzewskiego, no, ale to nie były czołówki codziennie pod tytułem człowiek,
Platformą,
który obraził kobiety i tak dalej. I w tej sytuacji takie panie jak Nowacka czy Lubnauer mogły tylko wzruszać ramionami i mówić, no przecież to nie nasz kandydat i tak dalej. No ewidentnie był to kandydat, który był ubóstwiany przez Platformę. Oczywiście startował z komitetu, no i do każdego kandydata przyjeżdża jeden z czołowych polityków. Aby podawać mu szable. No.
Mało
więc
tego.
Oczywiście to, że ta lewa strona, Onet, Wirtualna Polska w małym stopniu szarpały za nogawkę pana Smogorzewskiego, Zostało, natomiast oczywiście no faktem jest, że no tak jak się Kościołowi zarzuca, że skoro mówi o pewnych wartościach, to sprawy pedofilii wyjątkowo rażą, no tak w wypadku partii, która ma po prostu hopla na punkcie ale... poprawności w sprawie kobiet. Ta łaskawość bo oczywiście kłuje w oczy. No.
Znaczy, ja w ogóle się cieszę, że nie jeżdżą wysłannicy PiS-u za kandydatami PO. Naprawdę śledzenie, łapanie za słówka. Może to jest jakiś pewien, powinna być taka działalność, żeby drugą stronę złapać za jakimś niezręcznym sformułowaniem. Ale przede wszystkim, jak już to wyszło, prawda, już po 2 tygodniach to wyszło, to schowanie tego w taki sposób, że po pierwsze to nie jest nasz kandydat. To jest nieprawda.
To nie moja
tak, tak, to jest nieprawda, ponieważ tutaj pani powiedziała, my mamy tam własną listę i własnych kandydatów. Nie ma kandydata w Legionowie koalicji na prezydenta. Nie ma po prostu.
Bo tego popierali.
Bo tego popierali. To, że popierali i świadczy obecność pana Grabca, który mówił, że jest od 10 lat czy iluś tam przyjeżdża i w tym roku... Prawda? Też nie może sobie odmówić bycia na jego konwencji i dał mu szablę do zwycięstwa. To nie jest dowód na to, że ten kandydat jest kandydatem Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Dokładnie. W wielu miejscach chowa się kandydatów Platformy Obywatelskiej czy Nowoczesnej. W takie grupki niby samorządowe, ale tak naprawdę jest to jaczejka.
Wiecie, co jest najbardziej szokujące? Najbardziej szokujące jest to, że ja przypuszczam, że na tej sali było wielu ludzi, którzy zakładają koszulki z napisem Konstytucja, krzyczą o wolności, demokracji,
rechotali.
Widzą w PiS-ie czy gdzieś tam wśród rządzących dzisiaj. Nie rechotali. Znaczy, myślę, że wielu miało poczucie obciachu, ale żaden nie miał odwagi przeciwstawić się lokalnemu tyranowi.
Dokładnie to chciałem powiedzieć. To znaczy, ważnym, a nie niezauważanym akcentem aspektem tej sprawy to jest to, że ona pokazuje pewną płaszczyznę, na jakiej funkcjonuje Polska poza największymi metropoliami, prawda? To pokazuje, jak potężna jest pozycja takich lokalnych włodarzy, lokalnych prezydentów, lokalnych burmistrzów, wójtów również, którzy są wieczni, są w tych swoich małych ośrodkach niezagrożeni, od władz centralnych jest daleko, od mediów centralnych jest daleko. Jeśli jeszcze w dodatku są oni z takiej opcji, że która nie jest kontrowersyjna jakoś za bardzo dla tych mediów centralnych, to tam naprawdę można wszystko. I to... Co mówił pan Smogorzewski, nawiasem mówiąc, oprócz tego, co on mówił, to jest warto zwrócić uwagę na to, jak mówił. To znaczy, ja odnoszę wrażenie, że był nietrzeźwy po prostu. Też uważał również, a jeżeli tak, no to znaczy, że uważał, że ma prawo i nic mu się nie stanie. Za pojawienie się nietrzeźwemu w takim stanie na tego rodzaju imprezie. No, to jest moim zdaniem bardzo ważny aspekt tej całej afery.
Jeżeli tak często zwracam uwagę na zasady w polityce, na zasady w działalności publicznej, na tym, żeby przestrzegać zasad demokracji, przywołam przykład francuski, co by się stało we Francji. We Francji mamy tę sytuację omówioną przez wszystkie serwisy informacyjne wieczorem. Następnego dnia około 12 jest pytanie do rzecznika partii. Około godziny 15 następnego dnia rzecznik prasowy partii, który w ten sposób honorował tego typu obrzydliwe indywiduum na scenie publicznej. Tak. Bardzo świadomie używam tych słów. Wycofuje się z... Po pierwsze rzecznika prasowego, po drugie nie otrzymuje miejsca na jedynce, dwójce, trójce biorących miejsc w najbliższych wyborach parlamentarnych. Jeżeli tego nie robi do godziny 18, 19, 20, jest pytanie, wtedy przekierowuje się na zarząd partii. Czy cały zarząd partii w tej sytuacji nie powinien podać się do dymisji? Mówię o wypracowanych standardach, zasadach w państwach demokratycznych. Na przykładzie Francji wielokrotnie takie przykłady mógłbym podawać.
Dobrze, chyba, że pan prezydent jeździ na skuterze do kochanki, to reakcji nie ma
żadnej. No. Zostawmy kochanki, kochanków i typową Francję. Natomiast mówię o tym, że 200 lat cięto te trawniki, sadzono. Uczmy się od innych demokracji zasad. Dlatego mówiłem o tym, że w debacie było 14 kandydatów. Szanujmy ich wszystkich, szanujmy zasady w państwach demokratycznych. Tego typu wystąpienia jak pana z Legionowa i brak reakcji rzecznika partii, który w tym uczestniczył, i brak partii, która wyprowadza natychmiastowe wnioski z jego zachowania, kompromitują to ugrupowanie.
Bo oni są zajęci pisaniem programu równościowego. Nie mają czasu zajmować się Legionowem, bo piszą program walczący z takimi zachowaniami jak w Legionowie.
Jeżeli mówimy o reakcji mediów jeszcze, tych liberalnych mediów głównego nurtu na tę całą sprawę, to warto zwrócić uwagę na coś jeszcze jednego. Mianowicie mniej więcej równolegle z tym działa się inna sprawa, która również dotyczyła Platformy Obywatelskiej i która była z punktu widzenia mediów liberalnych również skandalem, ale do której one przywiązywały znacznie większą wagę i znacznie bardziej ją przeżywały. Mówię oczywiście o decyzji prezydenta Lublina, pana tak. Żuka z Platformy Obywatelskiej, który spróbował zakazać tak zwanej parady równości. Otóż ta sprawa właśnie nie była tuszowana, mimo że też w jakimś sensie biła w Platformę Obywatelską, była straszliwie przeżywana przez te media i to pokazuje również pewnego rodzaju ich nastawienie do tych spraw, które są dla nich ważniejsze.
Adam Borowski, bo chcę być uczciwy.
Też wydaje mi się w tym wszystkim, bo polityka polityką, ale tam on obrażał te kobiety. Żadna z nich nie ośmieliła się przeciwstawić wypowiedzieć słów proszę mnie nie obrażać.
To co tam się musi dziać za kulisami?
Za kulisami, to jest jedna sprawa. I z pewnością na takie konwencje te kobiety przyszły z mężami. Z pewnością. Tak. I ci mężowie też nie zareagowali. To tylko świadczy, co tam się dieje. Prawda?
Grabiec powinien odejść? Pan Grabiec
natychmiast po prostu.
Powinien odejść. Natomiast to jest kolejne potwierdzenie słuszności zasady, że powinny być dwie kadencje. Ci wieczni szefowie, wieczni prezydenci. Adamowicz rządzi w Gdańsku dłużej niż Putin. To już są nieprawdopodobne historie. No.
Tak, proszę państwa, mówimy tutaj też, tak się jakoś ten program układa, o zasadach, o regułach. Demokracja, żeby była uczciwa, musi też mieć zdolność rozstrzygnięcia czy sprawdzenia, kto jest kim, kto jest przez kogo opłacany. Mamy informację, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła dochodzenie przeciw Ludmile Kozłowskiej, osobie, która związana jest z Fundacją Otwarty Dialog, bardzo zaangażowaną w protesty przeciwko obecnemu rządowi, która została uznana za osobę niepożądaną w Polsce, pani Ludmiła Kozłowska. Wśród zarzutów stawianych Kozłowskiej znajduje się próba naruszenia integralności Ukrainy i zdrada stanu. Takie mamy doniesienia. Piotr Kwieciński, znawca wschodu Ukrainy. Na ile to jest poważna sprawa, na ile na serio możemy te informacje traktować?
Tego wiedzieć nie możemy na razie. Na razie wiemy bardzo mało. Te informacje podał pewien portal, który też nie jest bardzo znany na Ukrainie. Natomiast ja zwróciłbym uwagę na inny aspekt tej całej sprawy z Ludmiłą Kozłowską. Mianowicie stosunki, relacje między Polską a Ukrainą są ostatnio nieproste i no nie są to relacje najlepsze. Iluś tam krotnie władze Ukrainy wsadzały jakieś szpile rządowi polskiemu. Zresztą również i w tym studiu mówiliśmy o tym wielokrotnie. No, ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt moim zdaniem znamienny. Otóż od początku tej sprawy kozłowskiej władze Ukrainy nie wydały żadnego sygnału, żeby się z nią solidaryzowały. Znaczy nie wzięły w obronę swojej obywatelki przed zarzutami, działaniami rządu polskiego. I to moim zdaniem o czym świadczy. To jeżeli one to zrobiły w takiej sytuacji, w której Polska nie jest w tym momencie postrzegana na Ukrainie jako, nie wiem, strategiczny przyjaciel, moim zdaniem to znaczy, że coś tutaj jest na rzecz, to znaczy, że oni mają na temat Kozłowskiej informacje, które nie pozwalają im solidaryzować się.
To mocne słowa padają o zdradzie stanu. Być może, ja tak to odczytuję, że ona gdzieś na rzecz rosyjskiej racji stanu, czy jakby rosyjskiego myślenia w sprawie Ukrainy mogła działać. Ale ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz. Czy się zgodzicie, panowie, czy widzowie się zgodzą, nie wiem. Ale moje wrażenie, moja impresja jest taka, że od czasu, gdy pognano, powiem kolokwialnie, panią Kozłowską z Polski, to jakby ta totalna opozycja miała trochę mniej możliwości finansowych, na przykład na te darmowe świeczki, za które ktoś przecież musi zapłacić, za te sceny, które podjeżdżają ogromne w dowolnym miejscu.
Natychmiast.
Ucięło się.
Ucięło się. Tak myślę. Tego typu działalność to naprawdę jakby są
jakby ktoś
z
reklamówkami pieniędzy zniknął.
To, znaczy ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby kontrolować finansowanie z zagranicy, skąd płyną pieniądze dla takich organizacji, które w swojej nazwie mają bardzo szczytne idee, demokrację, czy równość, czy jeszcze tam cokolwiek innego, z czym każdy obywatel musi się zgodzić, prawda, jeżeli padnie taki hasło na rzecz demokracji. Natomiast fakt istotą jest, kto to finansuje, bo potem wychodzi w praktyce to działanie. I nagle się okazuje, że oni niby wspierali Ukrainę, prawda? Tak naprawdę jednego tam oligarchę, który miał kłopoty z prawem i tak dalej. Myślę, że tutaj odcięta została bardzo dosyć obfita, obfity strumień pieniędzy.
Dla kogo?
Dla tej, że tak powiem, wszystkich, którzy działają przeciwko, bo jak potem te
pieniądze...
Którzy
marzą o jakimś przewrocie.
To jest najlepsze określenie. Którzy marzą o przewrocie.
Piotr Semka?
W całej tej sprawie jest charakterystyczne też takie myślenie, to znaczy na złość Polsce zaprosimy ją do Brukseli, do Berlina, do Paryża. To jest troszeczkę taki automat. Znaczy, jeżeli ona drażni PiS, to my będziemy musieli ją demonstrować. Tego typu sygnały, jakie są z Ukrainy, oczywiście powinny być poważnie analizowane. Ale w tej mierze tutaj wola polityczna przełamuje wszystkie kwestie bezpieczeństwa.
Chyba się zgodzimy przy tym stole i przy stołach Polaków, którzy nas oglądają teraz, że silne państwo to również dbanie o interes narodowy i również mechanizmy wykonawcze. To bardzo silny kontrwywiad, to poszanowanie dla tego typu decyzji prawa, to decyzje tego typu, które nie są wydawane na zasadzie widzimisię. To są bardzo poważne materiały, które mówią o zagrożeniu bezpieczeństwa państwa. I dlatego cieszę się, że na swój sposób państwo polskie wreszcie staje na nogach, instytucje kontrwywiadu działają bardzo dobrze.
Pytanie, czy damy radę tutaj zabezpieczyć nasze państwo, ochronić jego suwerenność, jego podmiotowość w sytuacji, gdy tak duża część naszego obiegu myśli, obiegu informacji, tego, co do naszych mózgów dociera, jest pod kontrolą obcą. No, państw, które mają realne interesy, jak Niemcy. No.
Jeżeli mówimy o silnym kontrwywiadzie i silnym państwie, znowu bardzo przepraszam, z uporem maniaka będę wracał do przykładu francuskiego, gdzie rzeczywiście, po pierwsze, fundacje zagraniczne, które by chciały ingerować nawet z państw zaprzyjaźnionych, sojuszniczych, sąsiedzkich, gdyby chciały we Francji ingerować w przebieg czegokolwiek, kampanii to wyborczej, byłyby, przepraszam bardzo, wygnane. Podobnie jak wygnane zostały media niemieckie w tym konkretnym przypadku we Francji, które próbowały rzeczywiście
tworzyć. Ja mam takie poczucie, że u nas w Polsce dociera coraz szerzej do opinii publicznej, że jeżeli my czegoś w kształcie, w tym krajobrazie medialnym nie zmienimy poważnie, no to te hamulce będą w naszym rozwoju zaciągnięte, bo jak ja widzę ileś interesów, które się po prostu rozgrywają, są gdzieś się dzieją, to te media zawsze staną po drugiej stronie. Nigdy po stronie polskiej racji stanu, prawie nigdy.
Stają, to prawda, ale chciałbym jeszcze na moment tylko wrócić do tego elementu bezpieczeństwa. Tego, jeżeli na przykładzie chociażby pewnego Czeczena, który przyjechał przez Polskę, wylądował w Belgii, tam Belgowie osądzili, znaczy służby belgijskie stwierdziły, że to jest człowiek zaangażowany w terror islamski, prawda? Odesłali nam go tutaj. I mimo, że z bólem serca, prawda, bo jestem znany z tego, że broniłem Czeczenów przed deportacją, to nie staraliśmy się dociec, czy on rzeczywiście był zaangażowany, tylko odesłaliśmy go do Rosji, deportowaliśmy go z Polski. Ufając, że decyzje belgijskie i francuskie, bo to z obu służb wywiadu te informacje przyszły, są wiarygodne.
Jeżeli to
jest zupełnie odwrotnie. Dlaczego?
Można się bawić teraz, przyjąć na przykład osobę, którą będzie ścigać rząd hiszpański, który nie jest specjalnie przyjazny z Polski, i mówić, a skąd my mamy wiedzieć, czy hiszpańskie sądy będą uczciwe przy sądzeniu katalończyka.
Jest to rozbijanie Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiam jeszcze stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to oczywiście Radio Warszawa, to jest współgospodarz tego programu. Polecam Państwu. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach też polecamy. Radio Nadzieja w Łomży, Głos w Perplinie, Radio Fiat w Częstochowie plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockie, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. No, taka mapa przeszła przed naszymi oczami. Wszystko piękne miejsca. Piękny dzisiaj dzień, weekend się ładnie zapowiada. Życzę wszystkim udanego wypoczynku. Dziękuję za to spotkanie Piotrowi Skwiecińskiemu, Erykowi Mistewiczowi, Adamowi Borowskiemu i Piotrowi Semce. Michał Karnowski, dziękujemy. Do zobaczenia.